Dzień dobry, nazywam się Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast o otaczającym nas świecie. Często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Drodzy słuchacze i drogie słuchaczki, świat można opowiadać poprzez różne problemy, poprzez różne historie. Przekonywaliście się, słuchając Podróży bez paszportu, że można tych wątków szukać niemalże wszędzie. Ci, którzy mnie znają prywatnie, ale też obserwują moje portale społecznościowe, wiedzą o tym, że jestem dumnym posiadaczem labradora, suczki Bailey. Baila nawet w tym momencie, kiedy nagrywam, siedzi tutaj tuż obok. Pomyśleliśmy więc wspólnie z ekspertkami, że przygotujemy dla Was materiał o psach w polityce międzynarodowej. Dołączyła się do nas marka Empire Super Pet Food, to jest producent karmy dla psów dorosłych i małych, która jest partnerem tego odcinka. Jestem prywatnie klientem Empire, więc jeżeli szukacie bardzo dobrej karmy, dobrych przysmaków, przede wszystkim jakościowej, bo chwalę sobie bardzo, znaczy Baila sobie chwali te produkty, zachęcam Was serdecznie, żeby kliknąć link w opisie i zakupić, skorzystać z obecnych promocji i bardzo się cieszę, że będziecie mogli wspólnie odsłuchać za moment naszego odcinka empireshop.pl. Odsyłam Was na ten adres i zapraszam teraz na podcast. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj temat inny niż zwykle, ale to za chwilę Państwo posłuchają, jak ten świat polityki międzynarodowej, stosunków międzynarodowych potrafi być ciekawy. Ze mną jest Stefania Kolarz, analityczka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Kłaniam się nisko.
Dzień dobry.
Oraz Zuzanna Nowak, Fundacja The Opportunity. Cześć, dzień dobry.
Dzień dobry, witamy z pilotem.
Państwo tego nie widzą, bo w trakcie naszego programu przed Zuzą mamy kolejnego uczestnika naszej rozmowy, debaty. Jest to psiak. Myślę, że Zuzo, ciebie poproszę o to, żeby przedstawić twojego pupila.
Tak, siedzi mi na kolanach w tej chwili pilot, pilocik, pies wielu talentów, upiornego charakteru, terierowaty mały diabełek. Natomiast jest to rzeczywiście mój bardzo wierny kompan w pracy. Także nawet na spotkaniach zwykle jednak siedzi gdzieś niżej, ale ponieważ dziś temat mamy specjalny, to dostał miejsce właśnie na kolanach.
No gdyby tak pupile zaczęły mówić, to myślę, że podsłuchując różne rozmowy o świecie, mogłyby się wypowiedzieć śmiało na temat niektórych aspektów polityki międzynarodowej. Jest tekst, który popełniłyście o tytule Jak rasowy polityk, rola psów w stosunkach międzynarodowych. Rozpoczynacie, że człowiek jest zwierzęciem politycznym, nawiązując do Arystotelesa.
Tak, ale z drugiej strony przecież polityk i dyplomata to też człowiek i potrzebuje przyjaźni i dobrego towarzystwa. I właśnie stąd inspiracja do stworzenia tego tekstu, żeby trochę zobaczyć to życie dyplomatyczne od kuchni i jaką rolę odgrywają w nim czworonogi. Tutaj skupiając się na psach, właśnie trochę jest to inspirowane również towarzystwem pilota. Także tak ogólnie, jakbym miała powiedzieć parę słów o tym tekście, robimy taki dosyć szeroki przegląd, jak psy wpisują się w różne kody kulturowe, jakie z tego wynikają nieporozumienia protokolarne, właśnie jakie są niekiedy problemy prawne, czy też różne dyplomatyczne wypadki i wpadki z tym związane.
Tak, drodzy Państwo, ja zachęcam też do poprzedniego odcinka, do zwierzęta prezydentów, jakie zwierzęta mieszkały w Białym Domu, czyli o wizerunku czworonogów w Stanach Zjednoczonych. Rafał Michalski przedstawił o tym, jak były postrzegane zwierzęta właśnie w polityce amerykańskiej. Wróćmy zatem do spraw międzynarodowych, nie tylko do tego wątku USA. Przede wszystkim też, bo audycje ze zwierzętami na podróży się pojawiały. Biorąc najbliższy, najłatwiejszy, przyznaję, przykład Korei Południowej, różnice kulturowe pomiędzy nami na globie są ogromne i w związku z tym postrzeganie czworonogów i zwierząt również.
Tak, właściwie wyszłyśmy z założenia w tym tekście takiego, że jesteśmy bardzo europocentryczni, czy może skoncentrowani na tym zachodnim kręgu kulturowym, który zdecydowanie jest psiolubny. Oczywiście niekoniecznie to słowo psiolubny jest słownikowe, natomiast często się nim posługuje, bo chodzi o podkreślenie tego, że po prostu mamy tutaj ewidentnie na Zachodzie myślenie takie, że pies jest towarzyszem człowieka, czymś wspaniałym, kimś wspaniałym bardzo często, do tego stopnia, że pies jest uczłowieczany. Natomiast no, nie można zapomnieć o tym, że w innych kręgach kulturowych, na innych obszarach, właśnie tutaj wspomniana Korea, psy nie są przedmiotem czy podmiotem takiego szacunku. Psy mają po prostu wartość spożywczą. Są kraje, w których nadal mięso psa jest uznawane za smaczne, dobre albo istotny element diety. I przypadek koreański był o tyle ciekawy, że no jest to kraj, w którym jednak ze względu na tradycję mięso psa bywa spożywane. Natomiast w tym okresie przygotowań do olimpiad, czy w Seulu w 1988 roku, czy w Pjongczangu w 2018 roku, aktywiści, którzy oczywiście chcieli, żeby te olimpiady przebiegały w najlepszy możliwy sposób, zwracali mocną uwagę na to, żeby jednak odejść od tej tradycji jedzenia psiego mięsa. I no, rzeczywiście odnieśli jakieś rezultaty, bo były czasowe zakazy spożywania mięsa psa i handlu, także zamknięcie jakiegoś większego targowiska, gdzie po prostu psami handlowano. Także no, podkreślamy w tym tekście też takie rzeczy nieoczywiste, żeby jednak pamiętać, że no, u nas piesek właśnie siedzi na kolankach, natomiast w innych częściach świata nie ma aż tak dobrze.
Tak, pytanie, czy jesz psa, to było jedno z bardzo męczących, trudnych, z którymi musieli zmagać się cudzoziemcy na Półwyspie wtedy, kiedy odbywały się Igrzyska Olimpijskie w Seulu w 1988 roku. Miłośnicy zwierząt nawet apelowali do wszystkich olimpijczyków ze 161 krajów, aby pomogli zmienić obyczaje. To się dzieje w jakiś sposób teraz. Też i o tym na Podróży bez paszportu możecie posłuchać, bo odcinek o podejściu Koreańczyków jest. Tymczasem też opisujecie ten wątek, kiedy to prezydent Korei Południowej miał trudną sytuację z tymi psami przekazanymi przez Koreę Północną. Finalnie chciał je oddać. Jaki jest los tych psów? Coś wiadomo, gdzie one finalnie wylądowały?
Tutaj Stefania zdecydowanie
Tak.
śledziła z bliska kwestie koreańskie, to znaczy tej wymiany podarków, bo to też po prostu
Tak.
jest szerszy kontekst wymiany podarków dyplomatycznych.
Z tego, co kojarzę, one po zakończeniu kadencji prezydenta, który je otrzymał, stały się jego prywatnymi zwierzątkami i to był taki wyjątek w praktyce koreańskiej, ponieważ z reguły wszystkie podarki, nawet te żywe, stają się własnością państwa. Także on zaopiekował się tymi psami i potem w sumie nie wiem, jak ta sytuacja dalej się rozwinęła.
Kiedy Korea Południowa chciała zmienić prawo właśnie zakazujące sprzedaży psiego mięsa, to właśnie prezydent Korei fotografował się nawet z tymi psami, żeby no, jakoś namówić i zmiękczyć ten wizerunek i dodać swoje do tej debaty. Tak, kończąc tylko ten wątek, wspomnę o tym, że południowo-koreańscy rolnicy grożą w ostatnim czasie, grozili jeszcze niedawno wypuszczeniem 2 milionów psów w ramach tego zakazu, ale co się finalnie z tym wydarzyło, to już przyznam, że nie dotarłem do tych informacji. Kolejna kwestia, bardzo ciekawa i kraj bardzo egzotyczny, to oczywiście Indie. Rząd jeszcze w trakcie ostatniego miesiąca, i to też obiegły międzynarodowe media, proponował zakaz hodowli jakichś niebezpiecznych ras psów. Jak w ogóle wygląda ten wątek indyjski? Nie wiem, która tutaj chciałybyście się wypowiedzieć.
W Indiach przede wszystkim są różne podejścia do traktowania psów, bo z jednej strony one są obecne w religii, w kulcie i często się pojawiają jako strażnicy nieba i bodajże piekła chyba też, jeżeli mnie pamięć nie myli. Także z jednej strony są obiektem kultu. No ale z drugiej strony też takie codzienne podejście jest im raczej niechętne, ponieważ jest bardzo dużo pogryzień. Indie to jest państwo, w którym jest najwyższy odsetek zgonów ze względu na zarażenie wścieklizną. Więc w związku z tym, z jednej strony mamy to podejście religijne, no ale z drugiej strony w życiu codziennym raczej jest bardzo duży odsetek społeczeństwa, który jest niechętny. To też wiąże się z trudnościami w polityce państwa, żeby jakoś poradzić sobie z tym problemem ze względu chociażby na jego skalę.
To może być nieco odległe naszemu tematowi rozmowy, ale Nowe Delhi i same Indie chyba zmagają się z samym problemem bezdomności psów, chociaż to też jest nie tylko problem indyjski.
Tak, no to w ogóle w skali całych Indii bardzo ciężko jest oszacować poziom tej bezdomności, natomiast mówi się o przedziale rzędu 30-60 milionów psów biegających swobodnie po ulicach. Więc to jest przeolbrzymi problem, także ze względów na higienę, ze względu na te wspomniane właśnie problemy z wścieklizną, pogryzienia ludzi i zgony wynikające właśnie z zakażenia wścieklizną. Także no, to jest wizerunkowo bardzo duże obciążenie dla Indii, gdzie z jednej strony, tak jak Stefania mówiła, no jest to jakiś obiekt kultu, a z drugiej strony zwykła codzienność pokazuje, że nie radzą sobie w Indiach władze z tak dużą ilością psów.
Ostatnio pies w indyjskiej debacie publicznej był bardzo obecny w związku z meczami krykieta. Każdy, kto wie, Indie grają w krykieta, tam pies nawet błąkał się po boisku i jeden chyba z graczy, o ile dobrze pamiętam, kopnął, uderzył, gonił zagubionego, tego zdezorientowanego psa, który wszedł na stadion. No i od razu odezwały się tutaj prawa człowieka, znaczy aktywiści, którzy potępiali ten czyn i no, stali w samoobronie, więc jest już przynajmniej te organizacje praw zwierząt działają, gdzieś tam mają fokus na te zwierzaki.
W dużej mierze to podejście zachodnie, ono wraz właśnie z rozwojem relacji turystycznych, kulturowych, te kraje zachodnie zaczynają oddziaływać coraz bardziej na kraje, nazwijmy wschodnie, albo te kultury, w których pies nie ma aż tak istotnego miejsca i nie cieszy się aż takim szacunkiem. To jest jeszcze proces, który trwa i który myślę, że długo będzie trwał, no bo to jest de facto przełamanie barier kulturowych. Tak samo też nie można się spodziewać, że w każdym domu ortodoksyjnych Żydów zagości pies, no bo jest to jednak według prawideł religijnych stworzenie nieczyste. Tak samo muzułmanie no nie sprzyjają posiadaniu psów. Natomiast rośnie świadomość tego, że trzeba uregulować kwestie rozmnażania psów bezdomnych, czyli to są kastracje, sterylizacje, to są też no, działania schroniskowe, to są akcje uświadamiające, ale tutaj cały czas jednak trzeba podkreślać, że prym wiedzie w tych działaniach no, tak zwany szeroko pojęty Zachód.
Zastanawiam się, czy do tego szeroko pojętego zachodu zaliczyć RPA, czyli też jeszcze tutaj słowo o tym wątku afrykańskim, Republika Południowej Afryki. No, oczywiście w obecnej sytuacji gospodarczej, ekonomicznej, może nie jest tak w pierwszej linii wskazywany jako kraj bogaty, ale na pewno dobrze rozwinięty w porównaniu do swoich różnych sąsiadów. Republika Południowej Afryki, 60% gospodarstw w RPA posiada co najmniej jedno zwierzę domowe, a większość ludzi ma dosyć dobry stosunek, ale to chyba RPA przykład jest dosyć ekstremalny, biorąc pod uwagę pewnie inne kraje Sahelu czy Afryki Subsaharyjskiej. Badałyście, może da się jakoś to zwięźle podsumować?
Chyba najlepiej opisanym przypadkiem jest RPA, gdzie z jednej strony jest bardzo silne skojarzenie z apartheidem i jak psy były wtedy wykorzystywane znaczy z jednej strony podkreślenie kulturowej odrębności, bo to były pupilki ludzi rasy białej, które były oczywiście lepiej traktowane niż ludność czarnoskóra. Też niekiedy dochodziło do różnych sytuacji, gdzie były wykorzystywane wręcz dresowane, by być agresywne w stosunku do tej ludności. Natomiast to podejście się teraz zmienia i psy są coraz powszechniej obecne jako przyjaciele już wszystkich mieszkańców. Natomiast jeżeli chodzi o inne państwa Afryki, tutaj mamy bardzo dużo różnych podejść. No, przede wszystkim jest ogromny problem bezdomności, ale też psy są jednak wykorzystywane bardziej przedmiotowo i to w niektórych państwach, na przykład w Burkina Faso, jako produkt spożywczy, ale też w niektórych państwach uważane są za lekarstwa. Na przykład ich mięso jest wykorzystywane jako lek na malarię, przynajmniej według tej lokalnej medycyny to.
Liberia, Burkina Faso, Gana, o tym piszecie też w tekście. Psie mięso jest wykorzystywane w celach rytualnych i celach medycznych. Powoli zbliżamy się może trochę do naszego tego zachodniocentrycznego spojrzenia. Tutaj chyba przykładów nie brakuje. Znów będąc najłatwiejszym, myślę, że gdyby zapytać Kowalskiego, z czym kojarzy te problemy wielkiej polityki w nawiązaniu do zwierząt, od razu przypomina się wątek psów Putina chyba. Tak mi się wydaje przynajmniej.
Oj tak, no Putin jest w ogóle w skali świata, myślę, że ewenementem, jak chodzi o promowanie swojego wizerunku poprzez wykorzystywanie zwierząt, i to mogą być dzikie zwierzęta, niedźwiedzie, to mogą być tygrysy, ale także psy. I przypadek Putina jest o tyle ciekawy, że te psy pojawiają się właściwie w całym okresie jego prezydentury. Obecnie chyba jest troszkę mniej tego typu informacji, natomiast można by tutaj cały portret rodziny psiej, rodziny Putina odmalować, może już bez wchodzenia aż tak bardzo w szczegóły. Natomiast powiedziałabym, że dwie sytuacje mają bardzo, bardzo duże znaczenie medialne i wizerunkowe. Przede wszystkim czarna labradorka Connie, która była, śmiali się wszyscy właściwie dziennikarze, no taką jakby żoną Putina, bo był to okres jego, powiedzmy, turbulencji w życiu osobistym, którym i tak nie lubił się dzielić. I tak właściwie ta suczka była jego towarzyszką na wszystkich spotkaniach oficjalnych, gdzie tylko mogła być. Jeżeli prezydent Putin był w jakichś delegacjach zagranicznych i zatęsknił za swoim psem, no to zdarzało się, że ten piesek leciał swoim własnym samolotem po to, żeby jednak móc dotrzymać towarzystwa Putinowi. I najbardziej chyba opisywanym przypadkiem, oczywiście wersje się różnią między interpretacjami zachodnimi a rosyjskimi, to jest przypadek, w którym daczy w Soczi, do której zaproszona była Angela Merkel na istotne rozmowy o relacjach między innymi też energetycznych między Rosją i Niemcami. Że tak powiem, suczka koni biegała sobie tam dosyć luźno i swobodnie. Tym samym strasząc Angelę Merkel, która znana jest z tego, że od dzieciństwa boi się psów. W związku z tym, no tutaj był cały szereg dywagacji o tym, czy Putin poprzez wykorzystanie swojego psa dążył do tego, żeby wywrzeć presję na Merkel, czy może po prostu niefrasobliwie suczka sobie biegała. A że krzywo spojrzała na Merkel, to ta się poczuła dotknięta i urażona. Natomiast to jest jeden z wielu przypadków, gdzie ten pies się pojawiał. Ten pies także miał różne przewinienia na swoim koncie, a to obszczekał kogoś, a to kogoś pogonił, ale przede wszystkim to była po prostu najwierniejsza towarzyszka życia Putina przez dosyć długi okres.
Ktoś musiał z protokołu dyplomatycznego tutaj popełnić błąd.
Mogło i tak być.
Też dużym wyzwaniem właśnie dla protokołu dyplomatycznego, troszkę zmieniając szerokość geograficzną, jest też dużo opisanych przypadków problemów z korgi Elżbiety II, ponieważ dla niej również to byli najwierniejsi przyjaciele i bardzo chętnie brała swoje pieski również na spotkania z przywódcami różnych państw. Natomiast tutaj się pojawiał problem zwłaszcza z gośćmi z państw muzułmańskich, bo w islamie psy są zwierzętami nieczystymi. I tutaj dochodziło do takiej sytuacji, w której goście czuli się urażeni, bo królowa zapraszała na spotkanie psy, a królowa z kolei czy czuła się urażona, czy też nie do końca rozumiała, dlaczego jej przyjaciele nie są doceniani przez gości.
Jeżeli jesteśmy przy rodzinach królewskich, to warto też wspomnieć o tym, że w ostatnim czasie, i to słuchacze sobie niech znajdą samodzielnie, nie wiem, czy będzie można wyświetlić zdjęcie, że duńska rodzina królewska przedstawiła swojego nowego psa, takiego oficjalnego, książę Frederik i księżniczka Mary, bo wiem o tym, że tutaj mamy nowych władców, nowego władcę w Danii, są dumnymi właścicielami nowego psa. Suczka nazywa się Grace. Więc jest nawet takie zdjęcie piękne. No, jest przekochana, warto sobie sprawdzić Instagrama rodziny królewskiej. Grace to border collie. Pięknie wychodzi również na zdjęciach. No, współczuję tej rodzinie królewskiej w przeszłości, bo border collie znane są jako psy wymagające przede wszystkim i będzie trzeba im sporo poświęcać czasu. I zmieniając szerokość, jesteśmy w Stanach Zjednoczonych, czyli bardzo ostatnio też medialny przypadek, czyli jak to pies Bidena musiał opuścić Biały Dom.
Polecam bardzo śledzenie Twittera czy też X-a psów prezydenckich Białego Domu, bo dorobiły się swojego własnego profilu. Natomiast tak, Biden jako kolejny psiolubny prezydent sprowadził do Białego Domu dwa psy, z czego jeden no, nie do końca spełnia właśnie wymogi etykiety i dopuścił się kilku pogryzień pracowników Białego Domu, w związku z tym musiał jednak zostać oddalony do rodzinnego domu Bidenów, poza Biały Dom, po to, żeby tam móc po prostu czerpać maksymalnie dużo z psiego życia. Rzeczywiście te psy, one się cały czas przewijają, także wizerunkowo. I to jest chyba, myślę, że ciekawostka warta odnotowania, że tak jak wcześniej już też wspominaliśmy, że te psy prezydenckie w Białym Domu miały olbrzymie znaczenie, to tak od początków właśnie ustrojowych w Stanach Zjednoczonych powiedziałabym, że zdecydowana większość, jeśli nie wszyscy prezydenci mieli jakiegoś towarzysza psiego, z wyjątkiem Donalda Trumpa. No i tutaj oczywiście jego przeciwnicy się śmieją, że jest to bardzo znaczące, że no jest to osoba, która po prostu ani nie ma charakteru, ani wizerunku, no przede wszystkim nie potrzebuje ocieplacza wizerunku takiego, jakim jest właśnie pies.
Myślę, że to może być bardzo trudne też dla informacji dla psiolubnych, dla tych, którzy obserwowali sytuację w Białym Domu, bo Jill Biden napisała książkę dla dzieci o swoim kocie z Białego Domu, Willow. Książka ma się ukazać w czerwcu. Willow, kot z Białego Domu, czyli kot zaimponował Jill Biden po tym, jak wskoczył na scenę, kiedy przemawiała na farmie w Pensylwanii. No i cóż, psiarskie serca wolałyby książkę, przynajmniej książkę z historią, z psami, z owczarkami niemieckimi, a akurat no, koty nie są mile widziane.
Muszę przyznać, że z dużą ciekawością sobie obejrzałam gadżety w Białym Domu, bo przy Białym Domu jest muzeum, sklepik z gadżetami, jak to zawsze bywa. I olbrzymią część tej ekspozycji stanowiły publikacje, zabawki, informacje, zdjęcia, nie wiem, magnesiki i najróżniejsze inne gadżety właśnie z psami. I tych książek o psach, to chyba powiedziałabym, że prawie każdy pies z Białego Domu dorobił się swojej książki, także jestem spokojna o tą przewagę psów nad kotami. To akurat mówię w imieniu mojego psa, który jest zdecydowanie przeciwnikiem kotów.
Zastanawiam się, jak tutaj też w tej globalnej rywalizacji mocarstw, kiedy mówimy o rywalizacji Stanów Zjednoczonych z Chinami, czy tutaj też Pekin ma jakąś swoją odpowiedź w postaci reprezentantów przy Xi, czy raczej Chińczycy unikają takich akcentów?
Chyba raczej dyplomacja pant, jeżeli chodzi o Chiny. Także tutaj za dużo udokumentowanych przypadków czy historii związanych z psami przyznam, że nie kojarzę, no ale właśnie Chiny zasłynęły swoją dyplomacją pant, czyli wysyłaniem zwierząt do różnych państw w celu podtrzymania relacji, ocieplenia wizerunku.
Z pewnością chyba prezydent Milei chciał ocieplać swój wizerunek w trakcie kampanii. On nawet sobie sklonował swojego psa. Wyszło to na jaw w trakcie kampanii prezydenckiej w Argentynie. Dosyć ekscentryczny polityk, ale z miłości do zwierząt nie można mu odmówić.
Tych przypadków tak właściwie powiedziałabym, że politycy dzielą się na parę takich kategorii, których absolutnie nie mam dokładnie uszeregowanych i mimo, że w naszym tekście, no, że tak powiem, strukturę mamy dosyć podzieloną na to, czy pies jest właśnie narzędziem wizerunkowym, czy jest po prostu towarzyszem, czy jest aspektem kulturowym, czy przedmiotem spraw międzynarodowych. Natomiast wydaje mi się, że potencjał psów w tych stosunkach międzynarodowych jest wykorzystywany bardzo precyzyjnie. Są tacy, dla których pies jest codziennym towarzyszem, to bodajże premier Irlandii miał takiego chyba border collie, który na wszystkie spotkania, konferencje przychodził, po prostu stał koło niego albo się kręcił w okolicy. A są tacy, którzy właśnie, jak wspomniany przywódca, wykorzystują psy dla wizerunku w konkretnym momencie po to, żeby podbić swoje właśnie szanse wyborcze na przykład, po to, żeby pokazać się chociaż chwilowo z tej lepszej strony, natomiast no, trudno powiedzieć, co się potem z tymi zwierzętami dzieje, bo one po jakimś czasie potrafią zniknąć.
Rzeczywiście psy są wykorzystywane cały czas w tej polityce. Zachęcam do tego, żeby śledzić również tych prezydentów, tych głowy państw. Być może pojawią się zdjęcia, informacje o tym, jak traktowane są czworonogi. Ja tylko jeszcze wspomnę o tym, że podobne przypadki psów w mediach to między innymi jak to pies prezydent Mołdawii ugryzł prezydenta w Austrii w ostatnim czasie, też Aleksander van der Bellen próbował pogłaskać psa Maji Sandu. Oczywiście również ten wątek wylądował w mediach międzynarodowych. Ale cóż, van der Bellen później w takim filmie powiedział o tym, że każdy, kto go zna, wie, że jest wielkim miłośnikiem psów i rozumie jego podekscytowanie. Dlatego trzeba wybaczać. Bardzo dziękuję za dzisiaj, Stefania Kolarz. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I Zuzanna Nowak. Kłaniam się nisko.
Dziękujemy.
Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite. Do usłyszenia.